Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Po wakacjach w nowej ramówce jesiennej pojawia się audycja Kierunek Europy. Mówimy w niej o polityce, metapolityce, o szeroko rozumianej europejskiej problematyce. Dzisiaj będzie o Rosji i o wojnie. Siła stereotypu jest tak wielka, że z trudem przyszło mi wypowiedzieć słowo wojna. Zaprosiłem do rozmowy pana Marka Budzisza, eksperta od geopolityki, autora książek, był też doradcą ministrów w polskich rządach. Panie redaktorze, to co dzieje się na wschodniej granicy, wpisuje się już w wojnę czy nie?
To zależy trochę od tego, kto opisuje ten stan, dlatego że inaczej patrzymy na Zachodzie, też i w Polsce, na to, co określamy mianem wojny, a inaczej patrzą na to Rosjanie. Rosyjskie elity w gruncie rzeczy dość otwarcie mówią już od pewnego czasu, że toczą wojnę z Zachodem. Co prawda przy użyciu innych środków, poniżej tego, co określa się mianem agresji kinetycznej, czyli użycia wojska, ale tym niemniej jakby te działania, które są podejmowane w wielu różnych domenach, bo to dotyczy kwestii pewnej retoryki w wypowiedziach publicznych, dotyczy kwestii propagandy czy dezinformacji, dotyczy wreszcie kwestii działalności w cyberprzestrzeni. Mam tu na myśli te ataki hakerskie, dość przecież powszechne, operacje służb specjalnych, nawet tak agresywne jak wysadzanie składów amunicji. To nie
w Czechach, tak, w Czechach to miało miejsce.
No nie tylko w Czechach, podobne wypadki miały miejsce też w Bułgarii. Ostatnio dość w dziwnych okolicznościach wybuchły składy broni w Kazachstanie i to w tej prowincji, w której, jak się teraz okazuje, ma być takie lotnisko wykorzystywane przez Amerykanów po to, żeby udzielać pomocy humanitarnej w Afganistanie. No, te wszystkie działania, w świetle rozumienia współczesnej wojny przez rosyjskie elity państwowe, wpisują się w ten scenariusz wojenny. Co prawda poniżej progu kinetycznego, ale jednak wojenny.
Znaczy prog kinetyczny to jest użycie wojska, tak?
Rosjanie, wie pan, rozwinęli jakby bardzo taką wyrafinowaną, można by powiedzieć, definicyjnie opis tego, czym jest wojna. I oni zbudowali coś, co nazywa się drabiną eskalacyjną. W ramach takiej strategii, którą oni dzisiaj zaczynają określać mianem odstraszania i przymuszenia. To też jest pewna zmiana, bo do tej pory mówiło się o strategii odstraszania, czyli to miała być przynajmniej na poziomie deklaratywnym strategia obronna. Teraz mówi się już o pewnej modyfikacji tego podejścia. Mam na myśli oczywiście dyskusje toczone wśród rosyjskich wojskowych. I mówi się o pewnej strategii przymuszenia, czyli też jakby zmuszenia drugiej strony do działania takiego, jakiego chce Rosja. To jest jakby klucz do zrozumienia istoty pojmowania wojny przez Rosję. Znaczy, wojna jest pewnym narzędziem, jest pewną formą, która ma zmusić drugą stronę do przyjęcia naszego punktu widzenia. Im taniej to się odbywa, przy użyciu mniejszych środków, tym lepiej, bo po co wyciągać czołgi z hangarów, jak można to kogoś próbować zastraszyć i uzyskać ten sam cel.
Czy możemy powiedzieć coś takiego, że za tą koncepcją stoi oczywiście koncepcja ta dzensu, prawa wojny?
Można powiedzieć, tak. Dlatego, że rosyjscy wojskowi analizują też i tego rodzaju podejście. To jest zresztą, wie pan, taki element bardzo rozwinięty też w Rosji pewnej analizy sił i środków. Czy Rosjanie chcą osiągać swoje cele polityczne przy użyciu możliwie małych sił i przy wydatkowaniu możliwie małych kosztów. Proszę zwrócić uwagę, że rosyjska interwencja w Syrii, trwająca już przecież 6 lat, ona w swoim szczytowym punkcie, według ocen amerykańskich, nie angażowała większych sił niż kontyngent na poziomie około 4,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich. Ja nie mówię o tych różnych formacjach w stylu grupy Wagnera, bo to jest jakby osobne zagadnienie. Natomiast jeśli chodzi o oficerów i wojskowych rosyjskich, to ta interwencja była z wojskowego punktu widzenia relatywnie nie bardzo liczna. To nie była agresja liczona w dziesiątkach tysięcy osób, czy wejście wojska liczone w tych kategoriach. Rosja chce osiągać swoje polityczne cele możliwie tanio i możliwie, że tak powiem, stosując skalibrowane i chirurgiczne środki.
Też to, o czym pan pisze w jednym ze swoich tekstów, że Rosja zainwestowała ogromne środki i siły w operację informacyjną, może dezinformacyjne, tak? I że tutaj w tej materii nie jakby Zachód no nie ma adekwatnych środków obrony do skali tej akcji dezinformacyjnej.
Bo współczesna wojna nie toczy się tak jak w czasie II wojny światowej czy późniejszych konfliktach, które miały charakter masowy. Nie toczy się na lądzie i w powietrzu i na morzu, ale toczy się również, a może nawet przede wszystkim w przestrzeni informacyjnej. Jakby skutek rozprzestrzenienia informacji może spowodować no, pewną, nazwijmy to, kaskadowe załamanie się zarówno sił zbrojnych przeciwnika, jak i całego państwa. Trochę to obserwowaliśmy ostatnio w Afganistanie. Jakby to kolportowanie informacji o poddawaniu kolejnych miast, no, w gruncie rzeczy doprowadziło do tego, że cała armia afgańska dość szybko, mimo że wyposażona i szkolona przez Amerykanów, podlegała destrukcji. I teraz w gruncie rzeczy chodzi o to samo, no mianowicie o pewne punktowe uderzenie, tak przynajmniej myślą rosyjscy wojskowie, trzeba wykonać pewne punktowe uderzenie, skuteczne, bardzo szybkie, niesłychanie krwawe, na to też zwracam uwagę, no po to, żeby po pierwsze przekonać wszystkich w świecie, że państwo zaatakowane przegrywa, a w związku z tym nie ma sensu udzielać im pomocy. To jest też kwestia słynnego artykułu 5 NATO, bo to jest jakby ten próg, czy groźba dla Rosji istotna, mianowicie konfliktu na szerszą skalę. Ale też chodzi o zastraszenie elit publicznych drugiego zaatakowanego państwa i skłonienie do złamania woli oporu i skłonienie do tego, żeby usiąść do stołu rokowań i przyjąć rosyjskie warunki, które zresztą, to też jest pewna specyfika, nie będą miały charakteru, bym powiedział, daleko bardzo idącego. Znaczy Rosjanie chcą kalibrować presję wojskową i polityczną z relatywnie umiarkowanymi żądaniami, aczkolwiek istotnymi, tak jak choćby w przypadku Donbasu i jakby przekształcenia Ukrainy w państwo federacyjne, które jest do przyjęcia dla drugiej strony.
Generalnie zdecydowanie większe znaczenie w tej nowej odsłonie konfliktu ma wewnętrzny front, tak? I pisze pan coś o czymś takim jak zaciemnienie pola walki też i z jedną metodą jest przyspieszenie tempa destabilizacji jako metody osiągania celów przez napastnika, który niekoniecznie chce się jawić jako ten napastnik, tak?
No bo to musielibyśmy zacząć od tego, co jest jakby słabym punktem Rosji, bo oni jakby też analizują i oceniają swoje słabe punkty. I wydaje się, że słabym punktem Rosji to jest jakby wojna z NATO. Rosja nie chce wojny z NATO, bo ma poczucie długotrwałej wojny z NATO, czy wojny na szerszą skalę, ponadlokalną. Ma poczucie, że jest państwem słabszym, zarówno demograficznie, jak i wojskowo, jak i przede wszystkim gospodarczo. Co nie oznacza, że Rosja generalnie odrzuca konflikt. Rosja jakby akceptuje konflikt, ale poniżej tego, co my określamy progiem uruchomienia artykułu 5. Czyli jakieś na niewielką skalę starcie na poziomie lokalnym. Ono nie musi mieć charakteru agresji wojskowej, a nawet nie powinno mieć takiego charakteru z punktu widzenia Rosji. Tu Rosja raczej woli się posługiwać czymś, co amerykańscy strategzy określają mianem takich sił proxy, czyli jakby działających w zastępstwie Rosji, gdzie nie do końca wiadomo, z kim mamy do czynienia. Proszę zwrócić uwagę, że na Krym najechały jakieś zielone ludziki, a Putin mówił, że umundurowanie to każdy sobie może kupić w sklepie. W Donbasie to byli traktorzyści i robotnicy miejscowych fabryk, a w Syrii znowu aktywna jest bardzo grupa Wagnera, czyli też organizacja, która jak Putin mówi, nie podlega jurysdykcji tak państwa rosyjskiego.
Czyli innymi słowy...
A co się dzieje na naszej granicy wschodniej? No, tam działa Białoruś. Mhm. Białoruś zaczyna być takim państwem proxy, za pośrednictwem którego działa Rosja, nie ponosząc politycznych konsekwencji tego, mało tego. Mogąc pretendować do roli kogoś, kto chce rozwiązać w gruncie rzeczy ten konflikt.
Czyli Rosja staje się, jak pan to ujął w jednym z tekstów, eksporterem bezpieczeństwa, tak? Najpierw destabilizujemy, a potem szybko wkraczamy do akcji jako ten, który zaprowadza pokój. stara metoda rosyjska.
Rosja chce się stać tego rodzaju państwem, bo po pierwsze ona uważa, czy rosyjskie elity uważają, że jest z wojskowego punktu widzenia już najsilniejsza w Europie. Te reformy, które rozpoczęte zostały w 2008 roku, a przygotowywane były jeszcze wcześniej, wiązane są z nazwiskami byłego ministra obrony Serdiukowa i obecnego Szojgu. Zdaniem rosyjskich elit one doprowadziły do sytuacji, że Rosja jakby jest silna i ma też doświadczenie tych ostatnich konfliktów od 2008 roku. Jakby wie, jak ich zdaniem można stabilizować sytuację, bo też proszę zwrócić uwagę, w Syrii Rosja najpierw, a właściwie równolegle atakowała pewne cele, ale jednocześnie budowała tak zwane centra pojednania i porozumienia. Gdzie, to też jest typowe dla rosyjskiego podejścia, gdzie dzisiaj równolegle uderza i negocjuje. Atakuje wojskowo, bombarduje cele również i cywilne, ale z drugiej strony proponuje usiądźmy do stołu i poszukajmy rozwiązania politycznego. I Rosja uważa, że jakby to jest pewien jej atut, który może eksportować. No i w gruncie rzeczy to robi. W zeszłym tygodniu Arabia Saudyjska podpisała z Rosją umowę o ochronie instalacji naftowych przez rosyjskich najemników, tak by to należało powiedzieć. No więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju podejściem.
Znaczy ma ułatwione zadanie z tego względu, że panująca od kilkudziesięcioleci taka pacyfistyczna mentalność Zachodu spowodowała, że on jest zdemobilizowany w dużej mierze, tak? A elity no, nie podejmują jakby mocniejszych działań z tego względu, że boją się oskarżenia o imperializm. Czy że do konserwatywnej, czy do neokolonialnej jakby przeszłości Europy nawiązują, działają w sposób bardziej zdecydowany. To jakiś rzeczywiście jest paradoks, czy wręcz absurd.
Ale to wie pan, to jest oczywiście uwarunkowane kulturowo. I w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to dotyczy Europy i to też nie całej. Bo nie można tego powiedzieć na przykład o francuskich siłach zbrojnych, które są dobrze oceniane również przez Amerykanów. I Francja właściwie nigdy nie miała kłopotów z wypełnianiem tego kryterium 2% PKB, niezależnie od tego, czy uznamy to kryterium za prawidłowe. No, Amerykanie też nie zredukowali aż tak swojego potencjału obronnego. To są nie tylko moim zdaniem kwestie kulturowe, to jest inna też ocena sytuacji bezpieczeństwa w Europie.
No to tylko Francuzi nie są proatlantyccy tutaj, dążą do takiej, powiedziałbym, neutralności wobec NATO zawsze. Od de Gaulle'a taka tendencja w tej polityce była.
Francuzi mają swoje interesy i Francuzi nieco inaczej oceniają zagrożenia. Ich zdaniem te zagrożenia są głównie w Afryce. Też w Afryce są usytuowane francuskie interesy i część elit Europy Zachodniej jakby zupełnie inaczej ocenia niż na przykład my w Polsce zagrożenie ze strony Rosji. To jest pochodną nie tylko pewnych wyraźnych sygnałów wysyłanych przez Rosję, że jakby obiektem zainteresowania, tak to ujmijmy, Rosji nie jest Zachód Europy, ale jest Europa Środkowa. To Rosja tutaj chciałaby zaprowadzić swoje porządki, najlepiej w porozumieniu z zachodnią Europą, no bo Rosja w gruncie rzeczy proponuje coś na kształt spółki. Do tej spółki ona wniesie swoje siły i swoje surowce energetyczne, a za to chciałaby uzyskać pewien transfer technologii i taki pakiet modernizacyjny, bo Rosja ma świadomość, że w tym zakresie wyraźnie już zaczęła odstawać nie tylko od Zachodu, ale również od Chin. Ceną tego rodzaju spółki, jeśli to możemy tak określić, no jest sprowadzenie środkowej Europy do roli takiego obszaru buforowego, gdzie te reguły Zachodu są inaczej aplikowane, gdzie stosuje się inną miarę do tych samych rzeczy. Inaczej pewne rzeczy się ocenia w państwach zachodnich, ale inaczej już u nas, gdzie Rosja też ma sporo do powiedzenia, jaką politykę się realizuje. To jest pewien ideał i do tego Rosja dąży. To jest raczej ideał takiego, bym powiedział, porozumienia rosyjsko-europejskiego. Dlatego też Putin mówił to już kilkakrotnie ostatnio, że nie ma bezpieczeństwa europejskiego bez Rosji. Znaczy, to jest ta propozycja wspólnego systemu bezpieczeństwa, no ale jak to się mówi, coś za coś.
Polska jest w trudnej sytuacji, w tym sensie, że oczywiście, mówię, powraca wizja Królestwa Kongresowego, czyli jakby silna Polska w tym miejscu w Europie jest no, nie na rękę nie tylko Rosji, ale też w pewnym sensie no, elitom zachodnim, tak?
Czy we współczesnym świecie raczej już nie mamy takiego, bym powiedział, odwoływania się do polityki aneksji terytorialnych.
Tak.
Ukraina jest pewnym wyjątkiem, stąd to był taki szok, a z pewnością już nie mamy do czynienia z aneksjami całych krajów. Taki przykład takiej aneksji po II wojnie to był właściwie jedynie najazd Husajna na Kuwejt, który wywołał wiadomo jaką reakcję. Natomiast tu raczej chodzi po prostu o pewnego rodzaju narzucenie warunków gry, które są niekorzystne dla danego państwa, takiego jak Polska. No to można na wiele bardzo różnych sposobów robić. No na przykład próbować odwrócić strumień migracyjny z Ukrainy. Mhm. Rosji bardzo zależy na sile roboczej i to sile roboczej nie z Azji Środkowej, że to są ludzie i gorzej wykształceni i kulturowo obcy temu światu rosyjskiemu, bo to są głównie muzułmanie. Rosjanie trochę się boją napływu tych emigrantów. Chcieliby, żeby to byli Ukraińcy mówiący po rosyjsku i generalnie lepiej wykształceni i uważają, że tę rywalizację o siłę roboczą przegrywają z Polską. No proszę zwrócić uwagę, że to można dość łatwo metodami politycznymi, jeśli się chce zahamować, a skutki dla gospodarki polskiej, gdyby ta emigracja ukraińska jakby znacząco się zmniejszyła, byłyby negatywne, przede wszystkim jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Ale takich obszarów myślę, że można dziesiątki wynaleźć. No to po prostu tu chodzi również o politykę energetyczną, o zakupy energetyczne, o kwestie polskiego atomu, który też w sposób dość zastanawiający jest nie na rękę ani Niemcom, ani Rosji. I generalnie o pozbawienie Polski i państw Europy Środkowej podmiotowości, no bo to jest dla Rosji główne zagrożenie, że tutaj ukształtuje się pewna struktura wspólnoty interesów politycznych, która ze względu na swój potencjał i gospodarczy, i ludnościowy, i doświadczenia historyczne będzie jakby taką barierą dla Rosji, trzymającą Rosję poza polityką europejską.
Znaczy o to chodzi, żeby Polska jakby nie stała się takim, znaczy mówienie o regionalnym, nie chodzi o regionalne mocarstwo, bo to tak jakiś, powiedziałem, maksymalist nienormalny, ale jako lider NATO na tym terenie, tak? To jest jasne, oddziałujący na kraje południa, tak? I północy.
W moim odczuciu gra, która się dzisiaj toczy, to zarówno z Rosją, jak i do pewnego stopnia z Europą Zachodnią, to jest gra o to, czy Polska będzie jakby w stanie przeskoczyć pewne bariery rozwojowe. Znaczy Polska w ostatnich 30 latach wykonała wielki skok cywilizacyjny, modernizacyjny, ale również i w zakresie zamożności i możliwości państwa. Ale teraz jesteśmy na progu jakby kolejnego, takiego bym powiedział, epokowej zmiany. Znaczy tego rodzaju zmiana w konsekwencji, to w perspektywie nie roku ani nie dwóch, ale raczej trzeba by to liczyć na dziesięciolecia, musiałaby doprowadzić do wyrównania się pewnych relacji sił w Unii Europejskiej, która dzisiaj jest rządzona przez dwa państwa, Niemcy i Francję. Południe Europy znacząco słabnie, również i gospodarczo. No, symptomatyczne jest choćby to, że Czesi, jeśli chodzi o parytet, o PKB na głowę liczony według parytetu siły, przegoniły właśnie zarówno Włochy, jak i Hiszpanię. I to jest kwestia kilku najbliższych lat, kiedy Polska też będzie już pod tym względem zamożniejsza od tych obydwu krajów. Aha. Czyli południe Europy słabnie, relatywnie słabnie też Francja. Na euro korzystają w gruncie rzeczy wyłącznie Niemcy i idzie w górę Europa Środkowa. Mhm. Rozwojowo, gospodarczo, ma większą dynamikę rozwojową. Jeżeli Europa Środkowa jakby uzyska pewien wspólny status polityczny, no to relacje w Unii będą musiały się zmienić na nieco bardziej partnerskie. I to jest właśnie kwestia, o którą się toczy gra, bo Zachód też nie chce tego zaakceptować, no bo lepiej lepiej mieć takie państwo, które, czy taką grupę państw, które w gruncie rzeczy nie liczą się, a są blisko położone, kulturowo i cywilizacyjnie podobne i nie przejawiają własnych aspiracji. No to jest pewna, bym powiedział, fundamentalna gra o układ sił w Europie i tu jest paradoksalna wspólnota interesów zarówno Europy Zachodniej, jak i Rosji, którzy nie są zainteresowani wzrostem znaczenia Europy Środkowej.
Znaczy wobec tych ruchów tektonicznych, które są jakby znakiem rzeczywiście zmiany polityki na bardziej pragmatyczną, no Polska w większym stopniu musi liczyć na siebie, tak? I cały czas pozostaje jakby podstawowe wiarygodne owo powiedzenie, że chcesz pokoju, to musisz być silny i musisz się zbroić, tak, panie redaktorze?
Znaczy wydaje mi się, że Polska musi liczyć na siebie przede wszystkim przez wzgląd na to, o jakiego rodzaju wojnie czy konflikcie myślą Rosjanie. Rosjanie, chcąc uniknąć wojny z NATO, myślą raczej o konflikcie poniżej artykułu 5. Trochę podobnym do tego, który akurat trwa na naszej wschodniej granicy. Ale mogą być też używane inne narzędzia presji czy agresji, również w charakterze wojskowym. Ale wszystko tak skalibrowane, żeby nie wywoływać wspólnej reakcji sojuszniczej NATO, bo Rosjanie jakby nie są zainteresowani ewentualną wojną na większą skalę. I do tego rodzaju, znaczy żeby radzić sobie z tego rodzaju zagrożeniami poniżej artykułu 5, a trzeba pamiętać, że NATO nie ma wspólnej definicji, jak reagować w takich sytuacjach i w gruncie rzeczy nie wie, co robić, cedując odpowiedzialność za ten obszar na państwa członkowskie, no to my musimy być gotowi samodzielnie radzić sobie z tego rodzaju wyzwaniami, samodzielnie lub w ramach jakichś koalicji lokalnych, również w obrębie państw natowskich i stowarzyszonych, tu mam na myśli choćby Szwecję i Finlandię. Więc no to raczej jakby tego rodzaju podejście narzuca diagnoza sytuacji i polityki rosyjskiej.
Smutne jest to, że co się dzieje na wschodniej granicy jest jakby nierozumiane przez dużą część polskiego społeczeństwa, no, które jest skłonne tam sekundować pozytywnie działaniom właśnie posłów Jachiry czy Sterczewskiego. Jakieś rzeczywiście no, z punktu widzenia interesów narodowych to jest absurdalne postępowanie. To tak na podsumowując i na zakończenie, panie redaktorze. Że właśnie polityka XIX-wieczna, polityka narodowych państw, ona się nie skończyła, ona cały czas trwa, tylko w innym przebraniu, tak? I no jesteśmy cały czas jakby świadkami twardej polityki. No,
ja bym oczekiwał, szczególnie od posłów, większej dozy roztropności w działaniach, które oni podejmują i większej świadomości tego, co się dzieje w świecie i w jakim otoczeniu żyjemy. Wydaje mi się, że nawet jeśli założyć, że ich intencje są tutaj jakby idealistyczne, no to z pewnością efekt tych działań jest daleki od realnej oceny sytuacji. No to jest pewien problem, ale to jest też pewien problem, jeśli chodzi o państwo polskie, dlatego że my po pierwsze musimy być lepiej przygotowani do tego rodzaju wyzwań na różnych obszarach, czy na różnych poziomach, w tym i na poziomie komunikacyjnym. W moim odczuciu, gdybyśmy zaczęli komunikować też na użytek wewnętrzny, co dzieje się na granicy i co planuje Łukaszenka, no bo te kroki, które on zaczął podejmować przeciwko Polsce w sierpniu, one były markowane już około kwietnia. To był ten czas, kiedy należało rozpocząć pewną akcję informacyjną, no bo na tym podłożu niewiedzy rodzi się właśnie tego rodzaju nieroztropne działanie. To ja nie oskarżam nikogo o zaniedbania czy zaniechania, natomiast uważam, że musimy być lepiej przygotowani, lepiej informować, bardziej interesować się również tym, co się dzieje na wschodzie, bo my przez ostatnie 30 lat, wydaje mi się, jako społeczeństwo odwróciliśmy w stronę zachodu, nie interesując się tym, co się dzieje na wschodzie i ten wschód dzisiaj zaczyna znowu pukać do naszych drzwi. Więc tu musimy zmienić nasze nastawienie.
Tym apelem o konieczności zmiany nastawienia polskiej polityki wobec wschodu, zresztą to się dzieje, zakończymy tą audycję. Moim gościem był pan Marek Budzisz, ekspert od geopolityki, publicysta portalu W Polityce. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.